Maryjo, Królowo Polski, Ty, Matko, znasz nasze drogi, znasz naszą codzienność, wszystkie jej sprawy. Ukazujemy Ci je każdego dnia w sposób szczególny w godzinie apelu jasnogórskiego, kiedy meldujemy się przed Tobą, Matką Jezusa Chrystusa i Matką naszą, Pani naszych serc. Jak kiedyś towarzyszyłaś na drodze krzyżowej, tak i dziś jesteś obecna w naszym życiu, na naszych drogach. Tak bardzo, Maryjo, potrzebna jest nam Twoja obecność. Tak bardzo, Maryjo, potrzebne jest Twe matczyne spojrzenie. Tak bardzo potrzebne Twe wstawiennicze wołanie. Rozpoczęty w środę popielcową okres Wielkiego Postu to dla każdego z nas dni naszej osobistej pustyni, dni naszej wędrówki przez pustynię współczesnego życia, która może wydawać się bardzo surowa, bardzo trudna, nieraz nie do pokonania. Pustynia to miejsce, na którym możemy odkrywać prawdę o sobie. Możemy zmierzyć się z naszymi największymi słabościami, także w sferze duchowej. Czas Wielkiego Postu uświadamia nam, że mroki, które zalegają ziemię, które zalegają naszą świadomość, nasze życie, mogą być pokonane tylko i wyłącznie mocą Chrystusa. Wreszcie czas Wielkiego Postu to moment, kiedy podejmujemy pogłębioną refleksję nad sobą, nad swoim życiem, postępowaniem, nad swoją relacją z Panem Bogiem, drugim człowiekiem i ze sobą samym. Jasnogórska Matko Kościoła, Ty przyjęłaś Słowo Boga całym sercem i duszą. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Dzięki Twojej decyzji, Twemu przyjęciu Słowa Bożego dokonało się zbawienie świata. Ale również te słowa sprawiły, że szłaś za Jezusem aż do końca, aż do krzyża, na miejsce Twojej pustyni. Trwałaś tam w milczeniu, z rozdartym sercem, ale bardzo spokojna. Tam też, na Golgocie, po raz kolejny przeżywałaś zwiastowanie. W słowach: niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. Duszę Twoją, Matko, przeszył miecz Słowa Bożego, które głosił Syn Twój. Miecz Słowa Bożego, który przeszywał serce Twoje, ujawniał zamysły ludzi wobec Jezusa. Ale Ty zawsze je przyjmowałaś, nawet wtedy, gdy sprawiały Ci ból lub gdy ich w pełni nie rozumiałaś. Matko Bolesna, wypraszaj nam w tym Wielkim Poście, by nasze sumienia, nasze serca i dusze zawsze przeszywał miecz Słowa Bożego. Byśmy przyjmowali to Słowo z wiarą, tak jak Ty. I byśmy je rozważali w sercu, tak jak Ty. Nawet wtedy, gdy sprawia ból, gdy to Słowo domaga się ofiary czy wyrzeczenia. Twoje miłosierne oczy zwróć na nasze drogi krzyżowe, na nasze pustynie życia, byś chroniła nas przed kuszeniami. Modlimy się za cały Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Polecamy Ci cały nasz pauliński zakon z ojcem generałem na czele, nasz jasnogórski konwent z przełożonymi. Prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Przedstawiamy wszystkie intencje pielgrzymów dnia dzisiejszego. To katolickie gimnazjum w Częstochowie, to pielgrzymi z Gdyni, maturzyści zespołu szkół katolickich imienia Jana Pawła II, to maturzyści z paulińskiej parafii z Wieruszowa, to pielgrzymka młodzieży przygotowujące się do sakramentu bierzmowania z Rasławic na Słowacji. Przedstawiamy także wszystkie intencje radiosłuchaczy, telewidzów oraz te, które zostały zapisane w księdze modlitwy apelowej. Polecamy duszpasterzy i parafian parafii świętego Mikołaja w Kozłowie Szlacheckim diecezji łowickiej, którą nawiedzasz w kopii swojego cudownego wizerunku. A nocne czuwanie przed Tobą, Pani nasza, podejmą wierni z parafii Złosiowa i Namysłowa. Rozważamy tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Ojcze nasz,
który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, miłości pełna, Pan z Tobą, pożegnana si między żynami, a pożegnany je plod żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowa z Maria, miłości pełna, Pan z Tobą, pożegnana si między żenami, a pożegnany je plod żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, całe nasze życie, nas samych i naszych bliskich zawierzamy raz jeszcze Tobie, nasza Matko i Królowo, dlatego wspólnie wołamy pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
W roku jubileuszu 300-lecia koronacji Twojego jasnogórskiego wizerunku, Maryjo, pragniemy przez nasze staranie o nawrócenie stawać się Twoją żywą koroną. Składamy Tobie nasze duchowe dary. Dziękując za Twoją matczyną opiekę, wspólnie wypowiadamy słowa modlitwy jubileuszowej. Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba, Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji jasnogórskiego wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii, razem z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Błogosławieństwo końcowe otrzymamy przez posługę księdza arcybiskupa metropolity.
W słynnej książce Raport o stanie wiary kardynał Ratzinger w roku 1986 pisał: kryzys koncepcji Kościoła, kryzys moralności, kryzys, który dotknął kobiety, ma tylko jeden ratunek. Ratunek, który skutecznie przetrwał przez wszystkie wieki istnienia chrześcijaństwa, a jest nim Maryja. Czas, by wreszcie świat, Europa i Polska przyjęły ten ratunek na nowo. Pan z wami
i z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzy.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Jasnej Góry transmitowaliśmy na naszej antenie nabożeństwo apelu jasnogórskiego. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Zachęcamy oczywiście do pozostania razem z nami.
Drodzy Państwo, już za chwilę na antenie Radia Maryja wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Pragniemy przed tym spotkaniem ze słowem wdzięczności udać się do wszystkich naszych ofiardawców. Państwu dziękujemy za współbudowanie i współtworzenie dzieł nowej ewangelizacji Radia Maryja, Telewizji Trwam, tych wszystkich dzieł, które wyrosły z Radia Maryja. Do grona naszych przyjaciół należą m.in. następujące osoby z grupy pana Kazika z Torunia, pani Marianna Czarnecka, Zenona Dąbrowska, Maria Grajewska, Urszula Gronkowska, Aurelia Grzechowiak, Halina Japs, Anna Jankowska, Mirosława Jankowska, Bogusław Jankowski, Aniela Kazaniecka, Anna Kowalska, Zofia Kowalska, Aleksandra Krzyżosiak, Alicja Misiewicz, Maria Nakonowska, Teresa Pirsz, Barbara Skonieczna, Jadwiga Stępa, Franciszka Szczepańska, Wanda Szczepańska, Henryk Szczepański, Kunegunda Trzmielewska, Aleksandra Urbańska, Genowefa Wolf i Jadwiga Zabłocka. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom. O Was, kochani, pamiętamy w naszej codziennej modlitwie i jak zawsze z gorącą prośbą, apelem udajemy się do wszystkich naszych słuchaczy, prosząc również i Państwa o regularną i systematyczną pomoc. Bóg zapłać.
Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieje dając ci fałszywy klejnot dał, a ty idąc świat patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Co dnia na rozstaju dróg, gdzie przy drodze wrażliwą minę miał, przystanąłeś więc z płaczem brzuch sprzymierzyć się i uchronić pierwszy raz w czerwone winą ze. Los cię w drogę pchnął
Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maryja.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Jest 21:30. Słuchają Państwo Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat, który już był dotknięty, więcej rozwinięty w Radiu Maryja i Telewizji Trwam po godzinie 18:15, to polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie. Naszym gościem jest ponownie pan dr Bartłomiej Grysa, przypomnę, arabista, redaktor również katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się, znanego naszym słuchaczom i nie tylko, a także tutaj autor, tłumacz z języka arabskiego kilku pozycji mówiących o świecie muzułmańskim w kontekście też świata i życia chrześcijan tam obecnych. Witamy serdecznie, panie doktorze, po raz drugi na naszej antenie.
Witam serdecznie również wszystkich radiosłuchaczy.
Cieszymy się z tego spotkania, bo temat jest bardzo ważny. Przypomnę, że jeszcze miał być obecny pan profesor Michał Abdallah, jeżeli dobrze mówię, tak?
Tak.
Wieloletni już obywatel Polski również, będący, żyjący w Polsce kilkadziesiąt lat, kochający Polskę, no i oczywiście pochodzący z Asyrii, a więc znający od dziecka, od korzeni problemy tamtej ziemi, mówimy bardzo teraz bolesnej. Ojciec Święty Franciszek ciągle wspomina, że właśnie jest mu ciągle na sercu to, co tam się dzieje. Zresztą my mówimy dzisiaj o sytuacji w Europie i także o Polsce. Jesteśmy w tym momencie, kiedy możemy powiedzieć, że władze polskie zadbały że nie mamy problemów takich jak Europa Zachodnia. A Europa Zachodnia trochę, nie trochę, ale konkretnie sobie zasłużyła na to, co tam się dzieje. Mówię o tym szerokim zaproszeniu, o tym korytarzu, prawda, dla każdego, kto tylko by chciał z Bliskiego Wschodu się udać. My natomiast mamy koncepcję, trzeba tam pomóc, tamtym ludziom tam przetrwać, ściśle mówiąc, tamtejszym chrześcijanom właśnie przeżyć. Ale panie doktorze, mamy czas radiowy, a więc jest czas na pogłębioną taką, można powiedzieć, analizę sytuacji. Bardzo prosimy w takim skrócie akademickim, ale też i pogłębionym, co to jest islam, islamizacja, jakie z tym się łączą pojęcia, jak to w ogóle rozumieć, bo tak średnio zapytany Polak może, jak go zapytamy, co to jest islamista, powie terrorysta, kto to jest muzułmanin, ten, który zabija. Wiemy, że tak to prosto nie jest. Trzeba tutaj wprowadzić nas głębiej. Bardzo proszę.
Znaczy, po pierwsze, trzeba wprowadzić rozróżnienie między ideologią a człowiekiem. Wiadomo, że dany muzułmanin bardzo różnie podchodzi do islamu, natomiast islam jako ideologia złożona, w której jednym z czynników jest religia, jest kult, jest takim systemem totalitarnym i tak naprawdę nawet ten kult nie jest taki najważniejszy. Ważniejsze są kwestie militarne, kwestie polityczne w islamie, kwestie społeczne, kontrola społeczności, dbanie o tak zwany honor rodziny, tak? Mówimy o tak zwanych zbrodniach honorowych, które tak naprawdę wcale honorowe nie są, kiedy ojciec na przykład podejrzewa córkę o niemoralne prowadzenie się, czy w ogóle spotykanie się z jakimś chłopakiem, ma prawo ją zabić bez żadnego tłumaczenia się. I to jest pewna część takiego chorego kodeksu rodzinnego, rodzinno-plemienno-klanowego, który w islam jest bardzo mocno wpisany. I teraz oczywiście te wszystkie chore przekonania, które wchodzą w ten system totalitarny, mają bardzo duże przełożenie na sposób myślenia danego muzułmanina. I Europejczyk w spotkaniu z muzułmanami, chrześcijanin, taki z Europy, wydaje mu się, że rozmawia z człowiekiem, który takie wartości jak wolność, wolność wypowiedzi, demokracja, powiedzmy, czy równość między ludźmi, rozumie tak samo. Nic bardziej mylnego. Jest inne rozumienie tych samych pojęć w islamie i poza islamem. Na przykład modlitwa. Wspomnieliśmy o tym troszkę w trakcie naszej pierwszej części. Modlitwa w chrześcijaństwie jest wchodzeniem w relacje z Bogiem, w Jezusie Chrystusie, w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Tak? Wchodzenie w relacje z Trójcą Świętą. Natomiast w islamie modlitwa to jest doskonale technicznie recytowana partia słów, wersetów z odpowiednimi ukłonami, z przybiciem do ziemi, przyklęknięciem. I to jest ważne, a nie to, czy stworzenie, człowiek nawiązuje jakąś relację z Bogiem, bo Bóg jest całkowicie odległy w islamie. On wymaga, on każe, on jest poza prawami, które ustala. Taki jest obraz Boga, a nie jest Bogiem, który wychodzi ku człowiekowi i nazywa się jego imieniem, tak? Jak w Biblii mamy mowy o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale to jest oczywiście pewien element już taki szczegółowy. Natomiast jeśli chodzi o zróżnienie między islamem i islamizmem, no islamizm jest pewnym takim terminem politycznym, politologicznym, ale tak naprawdę ja bym nie widział rozróżnienia. Islamizm to jest islam po prostu, tylko że od strony właśnie takiej polityczno-militarnej, gdzie islam, który rozwijał się przez podboje, mam taki termin arabski jak al-futuhat al-islamija, podboje muzułmańskie, ten islam zawsze szedł przez miecz, przez przymus, przez narzucanie swojej woli, ideologii. Nie było praktycznie nigdy miejsca na dyskusję, jeżeli była to jakieś tam szczątkowe sprawy. Także mamy do czynienia z ideologią, która się narzuca, która nie toleruje żadnej innej religii, ideologii i zwłaszcza jest właśnie przeciwna judaizmowi i chrześcijaństwu. Islam powstał w opozycji do judaizmu i chrześcijaństwa, bo tylko z tymi religiami de facto Mahomet miał do czynienia. W czasach Mahometa na Półwyspie Arabskim było około 1% Żydów i 10% chrześcijan. Żydzi mieli o tyle ciekawy wpływ na kształtowanie się tej społeczności arabskiej, że wychowywali dzieci. Oddawano, na przykład Arabowie oddawali dzieci na wychowywanie do Żydów. To w ogóle byli Arabowie, którzy przyjęli judaizm de facto. Natomiast chrześcijanie w tym odcieniu syryjskim, Asyryjczycy z kościołów wschodnich, syriackich, też mieli wpływ na Mahometa. Mahomet od nich brał różne przypowieści, różne historie i wpisywał je potem w Koran. Koran zresztą jest pełen plagiatów różnych i zbiorów właśnie historii żydowskich, chrześcijańskich, zoroastriańskich i poezji staroarabskich. I w takiej wersji taka synkretyczna religia, a jednocześnie taka całościowa, ona w bardzo prosty sposób była narzucana bojownikom z różnych plemion, zachęcając ich do bogacenia się na tym świecie przez zdobywanie, przez podboje, przez zdobywanie łupów, przez napadanie na karawany i oczywiście dobra w świecie przyszłym. Także tak bym pokrótce, powiedzmy, zaczął może temat wyjaśnienia islamu i troszkę to zróżnienie z islamizmem, które oczywiście, nawiązując do tego też, cośmy mówili, nie każdy muzułmanin jest terrorystą, ale dzisiaj praktycznie każdy terrorysta jest muzułmaninem i naprawdę ten terrorystyczny obraz świata, to wzywanie do zabijania, do bicia i tak dalej w Koranie, które jest bardzo liczne, ma bardzo duży wpływ i takie kształtuje muzułmanów, robi im nieustannie pranie mózgu.
No właśnie, jeszcze panie doktorze, geneza państwa ISIS i można powiedzieć, no ten bałagan, mówiąc delikatnie, ale to co się rozpoczęło w Europie, co może przynieść straszne, horrendalne, katastroficzne skutki, chodzi mi o tą islamską wiosnę. Tutaj w komentarzu na naszej stronie Patrzy Radia Maryja już jest relacja, już jest ten pierwsza część naszego programu tutaj wprowadzona i pisze taki pod nagłówek, ekspert telewizji Trwam, islam ISIS to islam Mahometa.
Tak, oczywiście.
No właśnie.
ISIS to jest właśnie islam, jaki prowadził Mahomet. Te rozdziały, które są główną częścią życiorysu Mahometa, one nazywają się napadami. I to są podane różne miejsca, w których Mahomet napadał na karawany. On, w zasadzie Mahomet pierwszych wierzących, których gromadził wokół siebie, jeżeli w ogóle można mówić tutaj o jakiejś wierze, to byli jacyś tam ludzie, którzy szli wbrew istniejącemu prawu, którzy też utrzymywali się z napadów, po prostu złoczyńcy, no, rzeźmieszki różne, tak? Mówiąc takim naszym językiem, może trochę kolokwialnym. I taki był cel. Kiedy Mahomet się zaczął bogacić, kiedy zaczął zyskiwać siłę, kiedy wyrzucono go z Mekki, jego rodzinnej, tam nie zdobył posłuchu, jeśli chodzi o zdobywanie swoich zwolenników, przeniósł się do Medyny. A w Medynie, kiedy zaczął rosnąć w siłę, dokonał pierwszego holokaustu, można powiedzieć, na mikroskalę, ale wyciął w pień całe plemię żydowskie, które mieszkało w Medynie. I też, jeżeli mówimy na przykład o konflikcie jakimś tam arabsko-izraelskim, tak, czy żydowsko-arabskim, to tutaj należy szukać korzeni. Tutaj jest początek działań Mahometa przeciwko Żydom, bo ta obecność żydowska, ona była, judaizm wtedy był misyjny na Półwyspie Arabskim, zresztą judaizm też był w opozycji do chrześcijaństwa jeszcze przed islamem, za czasów panowania Dzunuasa na południu Półwyspu Arabskiego, ale kiedy pojawił się wspólny wróg, no to też to ostrze Mahometa skierowało się nie tylko przeciwko Żydom, ale przeciwko chrześcijanom. Jest zresztą taki werset z hadisów, że raj jest pod cieniem mieczy. Że wejście do raju jest w cieniu mieczy. Także muzułmanin powinien walczyć, powinien prowadzić wojnę przeciwko niewiernym, aż islam zapanuje na całym świecie.
Bo też takie pierwsze wrażenie, panie doktorze, jest takie, że no to ISIS to jest współczesność, to są ostatnie lata, to jest właśnie ta islamska
tak.
wiosna.
No 5 lat wstecz zaczął się ten ruch mniej więcej, no ale właśnie ideą bojowników ISIS jest powrót do tego życia pierwotnego islamskiego, czyli do życia Mahometa. To jest idea, żeby odrodzić prawdziwe, pierwotne życie muzułmańskie.
No i to zagadnienie, panie doktorze, islamska wiosna, możemy powiedzieć, na życzenie Europy. Europa jednak w tym maczała palce, żeby, prawda, rozłożyć to, co tam było w tych państwach, a ich rządy. Pomagała w tym Ameryka i teraz, można powiedzieć, nie wie, co z tym zrobić dalej. A my możemy powiedzieć, no macie co chcecie. Ale pytanie, czy ktoś nie stoi za tym, kto, no właśnie, nie wiemy tego, ale może w białych, jedwabnych rękawiczkach próbuje demontować ten kraj arabski i te kraje arabskie, żeby potem było to kontruderzenie.
Znaczy chrześcijanie, miejscowi mówią, że pewnym przekleństwem jest to, że tam jest ropa, że są te złoża naturalne, że gdyby tego nie było, to świat o nich zapomniał. W sensie dałby spokój temu terenowi. No teraz widać wyraźnie interesy na przykład Turcji na Bliskim Wschodzie. W tej wojnie wcześniej irackiej i syryjskiej widać, że Turcja chce urwać swój kawałek tortu. Kurdowie także. Mówi się w ogóle, że ISIS powstało z Kurdów walczących w Iraku. I to jest ciekawe, bo dlatego, że peszmergów i Kurdyjki przedstawia się jako tych, którzy walczą z państwem islamskim, a jednocześnie w szeregach państwa islamskiego też walczy całkiem sporo Kurdów. I to, myślę, że jest uzasadniona teza, bo dlatego, że Kurdowie dążą od lat do stworzenia własnej autonomii, własnego państwa, kosztem oczywiście chrześcijan, bo te tereny Mezopotamii, północnego Iraku, północno-wschodniej Syrii, południowo-wschodniej Turcji, to są pierwotnie tereny asyryjskie, chrześcijańskie.
I tak to patrzymy. Poza tym jeszcze raz sobie to chcemy podkreślić, uprzytomnić, jak to się mówi. Panie doktorze, drodzy słuchacze, wyprawy krzyżowe były po to, by odbić, a nie zdobyć ziemie pierwotnie chrześcijańskie. Przecież Mahomet, mamy siódmy, prawda, przełom, siódmy, ósmy wiek, muzułmanie się, można powiedzieć, rozpoczyna, a tam wcześniej byli chrześcijanie, był cały świat starożytnego chrześcijaństwa. Poza tym wyprawy krzyżowe, różnica, było ich kilka niż cały trwający dżihad, intifady przez wiek, które zdobywały, niszczyły, paliły. Wyprawy krzyżowe były niejako odpowiedzią na to. No i założyciel chrześcijaństwa, Jezus Chrystus, mówiący o pokoju, mówiący dobro zwyciężaj, prawda? Zło dobrem zwyciężaj. I cały czas mówił o tym pokoju, który jest nagrodą. Poza tym mówił o mieczu, który kto mieczem wuje, od miecza ginie, a Mahomet namawia do zdobywania.
To jest w ogóle ciekawe, że wyprawy krzyżowe mniej więcej zaczęły się 2,5 wieku po okresie, kiedy islam zaczął już bezpośrednio atakować Europę. Przypomnijmy, że w IX wieku muzułmanie byli w Rzymie i zbezczyścili konfesję świętego Piotra. I Rzymianie na szczęście się zmobilizowali i wyparli. Ale przez wieki byli obecni na Sycylii, przez 7 wieków na Półwyspie Iberyjskim. I wyprawy krzyżowe tak naprawdę były już takim pewnym ukoronowaniem kształtującej się wówczas idei wojny sprawiedliwej w Europie. A jednocześnie właśnie odpowiedzią na to, co Seldżucy zrobili w Ziemi Świętej, na rzeź chrześcijan, którą tam zgotowali. Krzyżowcy po prostu przyszli z odsieczą. Potem niestety w tych księstwach, królestwach krzyżowców, no, zaczęły się tarcia między nimi samymi. Zaczęły być widoczne pewne ambicje, były ważniejsze niż wspólna obrona tej ziemi. I to de facto doprowadziło do zwycięstwa Saladyna. Nawet powiedziałbym, że to było bardziej znaczące niż te tarcia między krzyżowcami, niż jakieś zjednoczenie wojsk muzułmańskich. Jeszcze taka ciekawa rzecz. Pamiętam, jak kilka lat temu ksiądz profesor Kościelniak, też badacz tego świata właśnie arabskiego, arabista, orientalista, mówił, że znalazł taką ciekawą relację jednego z historyków arabskich, którego nazwiska teraz nie pomnę, który mówił, że ci tam przeklęci krzyżowcy tak dobrze zarządzają swoimi terenami, że muzułmanie wolą mieszkać u nich niż u władców muzułmańskich, ponieważ mają stabilność, co prawda feudalną taką stabilność, ale jednak władcy muzułmańscy byli bardzo kapryśni jeśli chodzi jeśli chodziło o kwestie podatków na przykład, a krzyżowcy byli stali. I to jest też taki ciekawy, że nawet wrogowie przyznawali, że krzyżowcy lepiej zarządzali tymi terenami.
Tak to wygląda. Tą tradycja jest tutaj tamtych historii, tradycji tamtych lat opisuje. Panie doktorze, jeszcze tak dla opisu, dla takiej panoramy, bo ją chcemy tworzyć, a potem rozmawiać ze słuchaczami. Czyli jeszcze tak, rodzina, małżeństwo, dzieci, pewne tutaj nieprawidłowości, zboczenia, samobójstwa, w ogóle życie w islamie, a według islamu, a według religii chrześcijańskiej. O różnice i podobieństwa, jeżeli
tak, są. Tak, rodzina. No, rodzina jest bardzo ważnym elementem w życiu muzułmanów. Przy czym myślę, że ważniejsze są nawet kwestie takie plemienno-klanowe, starsze nawet niż islam, niż sam wpływ islamu. Rodzina muzułmańska tym się różni od na przykład chrześcijańskiej, że muzułmanin może mieć do 4 żon, przy czym w każdym momencie może się z 4 rozwieść i może mieć kolejne 4 żony. Jeżeli żona rozwiedziona chciałaby ponownie poślubić męża, z którym się rozwiodła, w zasadzie on się tylko może z nią rozwieść, jeżeli on by chciał ponownie ją poślubić, to musi najpierw zostać żoną innego muzułmanina, żeby wrócić do pierwszego męża. To jest takie też no, kuriozalne w porównaniu do etyki chrześcijańskiej.
Dzietność.
Dzietność, właśnie. Dzietność znacznie wyższa, w związku też z tym, że jest więcej żon, ale w ogóle właśnie większy nacisk na dzietność u muzułmanów. Ale jeśli chodzi o edukację, to nie. Przeciętnie, no jednak świat muzułmański męczy się analfabetyzmem, męczy analfabetyzm od wieków. I ten analfabetyzm niespecjalnie maleje. W zasadzie, tak by porównać różne kraje, to za czasów Saddama Husseina w Iraku ten walkę wytoczono temu analfabetyzmowi dosyć mocno. W Jemenie też, tym tak zwanym socjalistycznym, był dosyć niski odsetek analfabetyzmu, ale generalnie on się waha od 50% zwyż. A wiadomo, że z analfabetyzmem wiąże się cały problem w ogóle istnienia, funkcjonowania edukacji wśród muzułmanów, wśród dzieci muzułmańskich.
Czyli mam dzieci, no jeszcze takie rzeczy jak homoseksualizm, eutanazja, aborcja,
samobójstwo. Homoseksualizm jest zakazany w islamie, przynajmniej w tym większościowym islamie sunnickim. Eutanazja, aborcja.
Ze względów nie moralnych, tylko ze względów praktycznych.
Tak.
Bo homoseksualizm to nie wnosi, prawda?
Dokładnie.
Nie urodzi dziecka, tak.
Tak, jeśli chodzi o eutanazję, o aborcję, to też nie chodzi o godność jednostki, tylko o siłę, że w ilości osób jest.
Mało żołnierzy będzie.
Coraz dokładnie, dzieci. Za mało żołnierzy. Dlatego też alkohol jest zakazany, bo lepiej winogrona suszyć i odżywiać armię rozynkami, niż pójść winem.
Chodzi o, no właśnie, wykorzystanie winogron, prawda?
Tak, tak.
Świat rzymski, zachodni wino, a tutaj ten słodkie rodzynki, chociaż mówi się, że to też jest taka pewna fasada. Nie wszyscy oczywiście tak to traktują, ale że pewne rzeczy tam sobie jakoś umieją wytłumaczyć.
No oczywiście, że praktyczne wdrażanie islamu wśród muzułmanów bardzo różnie wygląda. Zresztą islam też dzieli się na różne szkoły prawne i niektóre zakazują całkowicie muzyki, na przykład niektóre też walczą z telewizją satelitarną. W Iranie na przykład jest cały proceder związany z tym, że nie wolno w zasadzie korzystać z kanałów telewizji satelitarnej, zwłaszcza tej pozairańskiej. I w związku z czym Irańczycy nabywają gdzieś tam na czarnym rynku talerze. Potem nachodzi ich policja, konfiskuje je, idą na policję i odkupują. Więc to jest pewna forma, którzy się śmieją, że pewna forma abonamentu.
No tak,
bo RTV.
Prędzej czy później te pieniądze jakoś trafiają.
Więc tak, przez kieszeń też się załatwia takie różne sprawy w tamtym świecie, który jest no, bardzo mocno też skorumpowany.
Mhm. Powiedz mi jeszcze o tym takim, można powiedzieć, podwójnym obliczu, że z jednej strony mówi się to, myśli się tamto. Też, jak pan mówił, pan doktor, o tych metodach, że przechodzenie nawet na chrześcijaństwo, w sensie w tym takim sztucznym, nawet przyjęcie chrztu po to, żeby zadać ostatecznie cios. Także no, ta nieufność czasem jest wskazana względem tych ludzi.
To się nazywa taqiyya. No, muzułmanin może oszukiwać niemuzułmanina. w celu uzyskania nad nim przewagi i tu naprawdę trzeba dużej roztropności, dużej takiej czujności, czy mamy do czynienia z jakąś szczerą postawą, czy mamy do czynienia z postawą udawaną po prostu. I ja myślę, że naprawdę się trzeba modlić o po prostu o taką łaskę Ducha Świętego, żeby rozpoznać, czy mamy do czynienia z człowiekiem, którego naprawdę interesuje chrześcijaństwo, na przykład interesuje Ewangelia, czy chodzi mu o uzyskanie po prostu wizy Schengen, nie? Przez wejście na przykład w małżeństwo, powiedzmy, z jakąś Polką. Także to jest też spory problem i to jest obecny w islamie. Zresztą w sytuacji zagrożenia, tym bardziej nawet są takie zalecenia, że w sytuacji zagrożenia życia muzułmanin nawet może wyprzeć się swojej wiary, a potem stwierdzić, że po prostu stosował taki je. Nie, także...
Taka możliwość tego takiego, można powiedzieć, no podwójnego, dwulicowego życia. Panie doktorze, jeszcze tak wracając, bo mówimy tutaj Europa nasza, czy Europa Zachodnia głównie, ale Europa, bo my jesteśmy w Europie, polityczne, społeczne skutki obecności, to przywódcy europejscy no, naważyli tego piwa jednak i teraz jakoś udają, że chcą na nowo wprowadzić ład i porządek, a mimo wszystko to jest trudne. Patrzymy, ataki w Brukseli, ataki w Berlinie, ataki w Paryżu,
Londyn, wcześniej Londyn, Madryt.
I druga strona, no widzimy, zamiast, prawda, mamy ten rozwój niby Europy wszechstronny, wzrost gospodarczy, ekonomiczny, tak się chwalą. Patrzymy, że strach, żeby wejść do marketu, strach, żeby nawet wejść do katedry, stoją wojska, stoi tak. Wojsko, policja ze zbroją ostrą.
Zresztą zauważmy.
Doszliśmy do jakiegoś, prawda, absurdu.
Absurdu. Ten zamachowiec z Berlina ucieka przez Francję do Włoch. Nie? I jakiś tam minister, który miał niemiecki wydać zakaz, odpowiednie środki przedsięwziąć, żeby się nie mógł poruszać, opóźnia to bodajże o 12 czy 24 godziny, już teraz nie pamiętam, żeby nie być posądzonym o rasizm. No to jest w ogóle jakaś paranoja. No, Sztokholm, który staje się stolicą, europejską stolicą gwałtów. Szwecja, tak, w której de facto ten odsetek muzułmanów nie jest taki duży, bo oscyluje, to jest około 5%, jeśli chodzi o Szwecję, czyli to jest około 430 tysięcy, przynajmniej takie są oficjalne dane. Najwięcej procentowo jest we Francji muzułmanów w tej chwili, 7,5%. Ale liczebnie największa wspólnota muzułmańska, przynajmniej z tej starej tak zwanej Europy, bo de facto najwięcej jest w Bułgarii, 13,7%, ale to są też Turcy bułgarscy, którzy tam, no, te napięcia są też wielowiekowe, więc jakby one też w Bułgarii zaczęły gdzieś tam łagodnić. Wielu tych Turków wyjechało w latach 80., pod koniec lat 80. była taka akcja, gdzie Bułgaria się pozbywała tych obywateli tureckich, muzułmańskich. No, moim zdaniem słusznie, jednak zagrożenie w dużej części byłoby większe na pewno w Bułgarii. Natomiast liczebnie najwięcej w tej chwili mamy muzułmanów w Niemczech. W Niemczech 4 760 000, tak? Mniej więcej takie liczby. I to są też, myślę, że już nieaktualne. Ale zestawmy to z czymś takim. Na przykład w Danii 40% wydatków socjalnych trafia do około 5% populacji muzułmańskiej, a w Niemczech 70% imigrantów, większość muzułmanów, korzysta z zasiłków. Więc widać też, że ten wkład... O, Szwecja na przykład wydaje 13,5 miliarda euro rocznie na 1,5 miliona imigrantów. W tej chwili są takie dane szacunkowe, ale to mówimy o wszystkich imigrantach. Muzułmanie tam stanowią pewną część. Więc też ten wkład w rozwój danego państwa, w ekonomię jest ujemny. Nie tyle, że zerowy, co ujemny. No ale te muzułmanie są potrzebni tak naprawdę ruchom lewicowym, lewackim w Europie, ruchom LGBT. Tutaj jest jakiś taki sojusz cichy, nawet nie cichy, tylko już otwarty.
Otwarty, ale właśnie to, co miało być, panie doktorze, Europa miała być zjednoczona, bardziej bezpieczna, bardziej, że tak powiem, szczelna, tak to rozumiem. Popatrzmy, ucieka terrorysta, z łatwością, jak turysta się przedostaje z jednego kraju do drugiego w ciągu nocy, co dawniej byłoby niemożliwe, prawda? Na jednej granicy byłby zatrzymany albo na tej drugiej, którą przekracza.
No, okazuje się, że właśnie
to jest ciekawe, prawda?
To otwarcie granic wcale nie uszczelniło tego systemu, nie?
Czyli można powiedzieć, że No nie chcę być takim pesymistą, nie chcę też tak snuć takich swoich myśli, ale że ta rewolucja zaczyna zjadać własne dzieci.
Dokładnie. Trochę. Dokładnie. Ja myślę, że w ogóle patrząc od strony takiej praktycznej, no dla nas, dla Polski, jedynym wyjściem jest zamknięcie granic w tej chwili zachodniej, co najmniej i południowej też, dlatego że te ruchy jednak przez południową granicę nielegalne też były obserwowane imigrantów.
No ale no, jesteśmy opluwani, widzi pan, i będą jakieś pewniejsze sankcje może czynione, nie wiem, bo oby nie było, w sensie takim, bo to szkodzi przecież naszemu rozwojowi, ale no, co nas chroni, że tak powiem, że nie mamy tego nalotu jednak tak mocnego? Czy to, że jesteśmy jeszcze krajem dosyć w sumie proporcjonalnie ubogim do tych krajów zachodnich, czy to, że mamy klimat ostrzejszy, że to nasze zimy nie jest tak łatwo przeżyć, na przykład w namiocie, czy to, że jesteśmy katolicy, chrześcijańscy,
myślę, że wszystko
ale nie
po
ksenofobiczni?
Trochu. Myślę, że wszystko po trochu i od strony takiej społecznej to najbardziej nas chroni to, że jesteśmy po prostu społeczeństwem jednorodnym kulturowo, że na ulicach widać, jeżeli ktoś jest inny, to się wyróżnia. A jeżeli się poruszać po ulicach zachodnich miast, to jest to już mieszanka kulturowa, która jak widać niespecjalnie przynosi efekty. Zresztą właśnie wspomniane już przeze mnie wcześniej w programie Tilo Sarrazin, on pokazywał, że w Niemczech te wszystkie grupy imigranckie poza muzułmańskimi wnoszą jakiś pozytywny wkład. Zresztą w Polsce też widać, prawda, że Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, nie wiem, Wietnamczycy, nie stwarzają żadnych zagrożeń, są konstruktywnymi obywatelami, nie? A muzułmanie nie, tylko że w Polsce jest ich jeszcze bardzo mało, więc muzułmanie bardzo dbają o swój image, o swój obraz odpowiedni. A na Zachodzie, gdzie już zaczynają zyskiwać siłę, już są roszczeniowi, coraz bardziej. Roszczenia, niezadowolenie.
Bezczelni, to nie porównując tak. Z jakiejś plagi, prawda, ale że na początku to tak delikatnie daje się we znaki, dopiero potem jak jest siła, no to szarańcza. Ale
jeszcze więcej.
Nie chcę być brutalny, może w opisie.
Znaczy, nie no, ojciec idzie dobrym tropem. Sami pisarze muzułmańscy, którzy, albo raczej byli muzułmanie, którzy polemizują w internecie bardzo dużo, jeden z nich napisał na przykład taki artykuł pod tytułem Zaraza islamska, inwazja na świat cywilizowany w dwóch częściach. Poza tym podam jeszcze inny przykład. Ten autor nazwał się Ibrahim al-Kopti, to prawdopodobnie jest jakiś pseudonim, Abraham Koptyjski tak się nazwał, ale no, bardzo znaczący tytuł. Pierwszy prezydent wolnej Tunezji, Habib